Dzień dobry Państwu, Krzysztof Jabłonka. Witam serdecznie podczas prezentacji zwierzchników Polski. Miesiąc temu prezentowaliśmy zwierzchników Francji, czyli mówiąc krótko prezydentów, od Charlesa de Gaulle'a do obecnie Francuzom panującego. Dzisiaj przedstawiamy zwierzchników Polski w okresie powstań narodowych. Jak wcześniej wspomniałem, każde powstanie, każdy zryw narodowy miał swojego reprezentanta. To by niekoniecznie musiał być wódz. Dzisiaj właśnie będzie pewien wyjątek. A więc Adam Jerzy Książę Czartoryski. A ponieważ dyktatorem przez krótki czas był Józef Chłopicki, posłuchajmy Mazura Chłopickiego. Dzisiaj zastanowimy się nad rolą reprezentanta interesów polskich, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Dlaczego on nam pozostał? No, wojskowych było tak wielu, że gdybyśmy jednego zaakcentowali bardziej, no to byłoby to z ujmą dla następnego. Ja tylko pokrótce przedstawię, że Piotr Wysocki po wywołaniu insurekcji, czyli zrywu, zwanego zresztą w owym czasie rewolucją, słowo powstanie wprowadzi nam dopiero Mochnacki w swoim opisie przyczyn i przebiegu powstania listopadowego i nada mu zresztą nazwę listopadowe. W owym czasie nazywało się to Warszawska Rewolucja albo Listopadowa, ponieważ w tym czasie była rewolucja lipcowa w Paryżu, więc analogicznie dostała nam się również nazwa miesiąca. I po nim przejmuje władzę Michał Pac na bardzo krótki moment, po czym Sejm i właściwie cała ludność Warszawy wybiera właśnie Józefa Chłopickiego, świetnego zresztą generała, dowódcę, który zdobywał Saragossę, to jeszcze z Legionów, o ogromnym doświadczeniu, miał tylko jeden mankament. Nie wierzył w zwycięstwa. To powinno go dyskwalifikować. I próbował się dogadać z carem. No, kiedy się to okazało niemożliwe, on demonstracyjnie ustąpił, ale dalej dowodził, bo był naprawdę świetny i omal by nie wygrał bitwy pod Olszynką, ale właśnie jego podwładni, generałowie Łubieński z Umińskim, wykorzystali to, że nie był formalnie wodzem i odmówili wykonania jego rozkazu, mówiąc, że tu nie Chłopicki rozkazuje, tylko Michał Radziwiłł. A Radziwiłł mówi, ja wszystko powiem, co powie Chłopicki. On był takim... I ta dwoistość zastosowana niestety zemściła się. Wszelka prowizorka mści się podwójnie. Potem wchodzili kolejno, Chłopicki padł w bitwie, to nie znaczy, że zginął. Padł pod nim koń. Rozerwał się granat, czyli taki prymitywny granat z tamtych czasów, zabił mu konia, a jemu poranił nogi. On potem kulał i mieszkał w Krakowie. No, odwiedzał kopiec Kościuszki i klął siarczyście, mówiąc, no niewiele brakowało, a ja też bym miał taki kopiec. No ale nie miał, właśnie za to, że nie wierzył. Nie wierzył dlatego, że za dużo wiedział. No, był po prostu wojskowym, niestety dużej specjalności i wiedział, jaką potęgą dysponuje Rosja. On mówi, za którymś razem nas zmiażdżą, przecież to nie sposób całej Rosji pokonać, a trzeba będzie. I kombinował, jak się z carem dogadać. No, car był wtedy absolutnie nie do rozmów, to był Mikołaj. I wtedy go właśnie lud Warszawy w proteście zdetronizował. Ale nie cara zdetronizował, króla, jako króla Polski. A więc pozostaje mój postulat, ciągle zresztą aktualny i niespełniony. Musimy, choć nie chcemy, uznać Mikołaja I królem Polski, żeby go móc zdetronizować dnia 25 stycznia 1981 roku. Wtedy się kończy w Polsce monarchia z monarchą na czele. Potem jest monarchia bez monarchii, aż do Rady Regencyjnej. Po jej ustąpieniu Piłsudski jednym ruchem skreśla słowo królestwo z nagłówka z czasów I wojny i jesteśmy republiką. No ale póki co walczyć musimy o uratowanie tego, co się jeszcze da. I tu po padnięciu w walce, po zranieniu głównego generała Chłopickiego, przejmuje Skrzynecki. Ten był świetnym dowódcą dywizji, ale na wodza naczelnego nie nadawał się i to jest niestety zgodna opinia wszystkich badaczy, historyków, a i tamtejszym czasie również. Nadawał się świetnie Prądzyński, ale on z kolei nie miał predyspozycji politycznych, żeby narzucić swoją władzę w typie trochę Bonapartego. No ja tu rządzę, ponieważ ja się na tym znam i to by uratowało nam to powstanie, a przynajmniej przedłużyło, jak to mówiono, z honorem. Niestety Skrzynecki popełnił same błędy, między innymi zamiast rozegrać bitwę pod Ostrołęką w odwrotnej kolejności. To Rosjan trzeba było wpuszczać na pole i strzelać do nich z armat, a nie odwrotnie, wchodzić pod ostrzał i być z armat koszonym. Ilość ofiar pod Ostrołęką była tak wielka, że już Polacy stwierdzili, no jeszcze jedna bitwa, a już nie będzie nas w ogóle. I zaczęliśmy po prostu szukać drogi kapitulacji. No i tutaj Skrzynecki nie spełnił swojej roli. Przede wszystkim bał się. Panicznie bał się atakować. No a wódz, który się boi, to w ogóle nie jest żaden wódz. No kiedy go zdymisjonowano, przez jeden dzień był rzeczywiście Prądzyński. Ten poprowadził. No ale już wtedy armia się zaczęła rozprzęgać. Potem jeszcze Krukowiecki wskoczył. Jeszcze ktoś. No i Rybiński był ostatnim. No wielość powoduje, że żaden z nich nie jest reprezentantem całości. Jedyny, który wytrwał od początku do końca, był Adam Jerzy Książę Czartoryski. Potomek Giedymina, równoległy do Jagiellonów, ten ci rzeczywiście uratował oblicze Polski walczącej i stał się rządem na emigracji jednoosobowym. Pełnił oczywiście rolę premiera, czyli szefa rady rządzącej, czy komisji rządzącej, słusznie zresztą określanej jako rząd. No więc gdyby dzisiaj rozpoczynać poczet naszych premierów, to powinien rozpoczynać go właśnie książę Adam, chyba że włączymy kanclerzy pierwszej Rzeczpospolitej, no i wtedy byśmy byli gdzieś tam w epoce pewnie Jagieły, kiedy się te wszystkie urzędy kształtowały. W ogóle coś znaczyły, bo za Kazimierza Wielkiego to w ogóle nie był potrzebny, bo wszystkim król rządził. On był premierem, prezydentem, wszystkim, czym można, i ministrem w jednej osobie. No od tego jest monarcha, ale potem kończy się władza królów przyrodzonych, no i przy elekcji już się był podział na urzędy, ten wyższy stopień organizacji, byśmy dziś powiedzieli. A zatem przy tym wyższym stopniu organizacji książę Adam spełnił rolę ostoi, czyli tego, który wytrwał, który przeniósł rząd na emigrację. A zatem on wpływał na nominację tych właśnie wszystkich dyktatorów, wodzów naczelnych, którzy byli częściowymi wodzami, czyli w krótkim okresie i tylko częścią armii, bo druga część armii gdzieś tam się nam zapodziała. Na przykład na Litwie był oddzielny dowódca, bo to było oddzielne państwo litewskie, a jak wiemy, powstanie listopadowe było powstaniem czworga narodów Rzeczpospolitej. Rozwinęło się na Białorusi, no i Edmund Różycki poprowadził jeszcze czwartą część powstania na Ukrainie, czyli na Wołyniu, częściowo Podolu. No i Dwernicki oczywiście tam też wszedł ze swoimi wojskami. A zatem posłuchajmy teraz utworu, który poderwał całe powstanie i do dzisiaj jest grany, czyli La Varsovienne, czyli Warszawianka, którą napisał Kazimir de Lavigne. Muzykę do niego niemal natychmiast z wybuchem powstania skomponował Karol Kurpiński, ale przetłumaczył, i to w taki sposób, że my do dziś to śpiewamy w jego tłumaczeniu, był Karol Sienkiewicz. A więc Warszawianka, która budzi nam Warszawę 1, Warszawę 2. A teraz posłuchajmy Warszawianki w wydaniu marszowym. Kto przeżyje, wolnym będzie. Kto umiera, wolnym już. To się stało hasłem przewodnim wszystkich naszych powstań narodowych. To znaczy, warto walczyć, ponieważ bierność nas zabija. Jak to przetłumaczyć na działanie codzienne? Po prostu, gdyby nasi podchorążowie, szczerze mówiąc, w ostatniej chwili nie wywołali powstania, Polacy staliby się Rosjanami. Polskojęzycznymi oczywiście. Polski język, proszę bardzo, wszystko jest, i gospodarka, pieniądze, oby tylko być carosławnym. I to było, dążyło do zaakceptowania niewoli. A zaakceptowana niewola staje się podwójną, dobrowolną już niewolą. Tego Polakom nie wolno było zrobić. Owszem, byliśmy w niewoli. Trudno. Napoleon przegrał, my razem z nim. No trzeba, przegrany musi znieść skutki, ale może być wolny wewnętrznie, czyli czekać na wolność. Zima się skończy, przyjdzie wiosna. Zaakceptowanie zimy jako stanu naturalnego na zawsze i wieki jest już kapitulacją całkowitą, czyli duchową. Tylko wtedy przegrywamy, kiedy się zgadzamy z przegranym stanem. I Tego Polakom nie wolno było zrobić. No ale dlaczego wybuchło powstanie listopadowe? Już kiedyś tu wspomnieliśmy. Można Polaków zniewolić, ale nie da się Polakami zniewolić innych. Przyczyną fundamentalną, i dobrze by było, gdybyśmy to w podręcznikach i w przekazie młodzieży głosili, była próba użycia Polaków do zgniecenia Belgii, która właśnie w sierpniu 1830 roku, właśnie powstanie sierpniowe, zerwała się do niepodległości. W październiku stała się niepodległym królestwem. No i teraz, a ponieważ wystąpiła przeciwko królowi Niderlandów, szeroko pojętych, czyli holenderskiemu, a ten miał z kolei za żonę siostrę cara, czyli trochę jak w rodzinie, szwagra wołał tu na pomoc. I Kamaryla, czyli taka sitwa petersburska wokół cara, wykombinowali, że pozbędą się, dwa problemy załatwią za jednym razem. Zniszczą wolność Belgów, czyli krócej mówiąc zdobędą Brukselę i przywrócą władzę Wilhelma któregoś tam, oraz pozbędą się armii polskiej z Królestwa Polskiego, z Kongresówki, a na jego miejsce przyjdzie armia rosyjska i w ten sposób Polacy będą totalnie załatwieni, a armia, która będzie chciała wrócić z Belgii, nie będzie miała za bardzo gdzie, to się ją wywiezie gdzieś na Ukrainę albo w ogóle się jej pozbędzie. Może nawet zginie w dużych ilościach gdzieś pod jakimś kolejnym Waterloo i tak dalej. No kombinacje rosyjskich dworzan, najczęściej niemieckiego pochodzenia, były bardzo różne i one się zachowały w korespondencji między nimi i w pewnego rodzaju ich ustaleniach. No było jeszcze wątpliwe, czy Prusy przepuszczą taką armię przez swoje, ale taka armia, gdyby weszła, to nawet Prusy by nic nie powiedziały, bo by się bały. Przewędrowałaby przez połowę Niemiec i wkroczyła do Belgii. No a wkroczenie do Belgii oznaczało, że z drugiej strony wejdzie armia francuska. I doprowadzenie do wojny Polaków z Francuzami po epoce napoleońskiej, kiedyśmy wszystkie nadzieje złożyli we Francji i Francja stała się naszą drugą przybraną ojczyzną, było nie do pomyślenia. Jak to ktoś mądrze powiedział, poniżej honoru Polaka. I bitwa Grochowska, bitwa Ostrołęcka, każda bitwa powstania była bitwą o honor. A przypomnę, honor to jest coś takiego, że jak się wszystko straci, ale honor zachowa, to i wszystko odzyskać, czyli ojczyznę można. I w tej sytuacji podchorążowie wybrali, jak już ginąć, to na własnej ziemi i w walce o własną historię, a nie na cudzej i za cudzą sprawę, jak to było w wojnie bałkańskiej w 1828 roku, kiedy Dybicz jeszcze się tu nie plątał, ale Dybicz bałkański, właśnie mu dano taki przydomek, również Polakami, bo były pułki z Kresów, zdobywał Bałkany i gromił Turka. Zginęło Polaków prawdopodobnie tyle samo, co i w powstaniu listopadowym, ale kto o nich pamięta i gdzie ich groby? Nie ma. Ci, którzy zginęli w powstaniu, są bohaterami in extenso, to znaczy z samej istoty swojego bohaterstwa. No i ostatnia rzecz. Dziedzictwo powstania jest potężniejsze od samego powstania. To jest przede wszystkim Chopin, który jak uderzył w klawiaturę, to armaty zagrzmiały. Armaty w kwiatach ukryte, to jest słynne powiedzenie jednego z rosyjskich dygnitarzy. To są wszyscy trzej nasi wieszczowie. Nie mielibyśmy tego, gdyby powstanie nie dało nam wolności. No i wreszcie tak zwane z francuska, mówiąc pied à terre, czyli ziemia pod stopami. Wyspa Świętego Ludwika i Hotel Lambert stał się niepisaną polskim Watykanem, niepisaną stolicą Polski. I tam Adam Jerzy Czartoryski był premierem na uchodźstwie. Jak długo? Przede wszystkim do momentu, kiedy się powołał po raz pierwszy po powstaniu tym rząd narodowy w Krakowie. I wtedy oddzielnym pismem, przesłanym telegrafem do Krakowa, książę Adam podporządkowuje się rządowi w Krakowie, ogłaszając się przedstawicielstwem zagranicznym tego rządu natychmiast. Był to świetny przykład, bo to samo zrobiono potem, gdy Polska odzyskiwała niepodległość. Za każdym razem. Książę Adam żył do 1861 roku. Zmarł w dniu zwycięstwa pod Grunwaldem, czyli 15 lipca, i pozostawił ogromny testament. Rodacy, a jego rodakami byli przede wszystkim Litwini, skoro on był pra jakimś wnukiem Gedymina. Polacy, Białorusini, Ukraińcy, nie rezygnujcie. Nil desperandum. Nie traćcie nadziei. Rzeczpospolita w całej swej potędze wróci i stanie się waszą ojczyzną. I ten przekaz powstania listopadowego, podniesiony do potęgi przez powstanie styczniowe, obudzi nam legiony Piłsudskiego. Pamiętajmy, oni są kontynuatorami, to są filary mostu, po którym nasz zniewolony naród przeszedł nad bagnem niewoli. Wielu wpadło w to bagno i utonęło. Są dziś Rosjanami, Niemcami, Austriakami, część Francuzami, ale ci francuscy Polacy akurat to są patriotyczni, bo oni wiedzą, chociaż Michel Poniatowski na przykład, czy Walewscy, czy inni, którzy żyjąc we Francji, są nadal Polakami. Ale ci, co zginęli gdzieś w carskich odmętach, już Polakami nie są. A zatem bądźmy wdzięczni tym, a przede wszystkim dwa pola bitew, no dodałbym trzy, nas powinny każdego roku animować, czyli pobudzać. Podchorążówka i Łazienki na 29 listopada. Powstanie listopadowe najkrócej trwa w listopadzie, jak ktoś zauważył. Dalej, pole bitwy w Olszynce Grochowskiej, pod Grochowem, i pole bitwy pod Ostrołęką. Te trzy pola bitew są naszymi sakramentami patriotycznymi. Wierni im powinniśmy w życiu chociaż raz odwiedzić każde z nich. Są przepięknie zorganizowane pole bitwy w Ostrołęce. Przypomnę, 26 maja. Będziemy o tym mówić, jak przyjdzie czas. A zatem posłuchajmy ostatniej pieśni. 1000 walecznych opuszcza Warszawę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam, że przechodzimy przez szereg zwierzchników, czyli przywódców powstań narodowych, czy to w formie wodzów naczelnych, czy to w formie naczelników powstań, jak Kościuszko i Piłsudski, czy wreszcie jak nasz książę Adam Jerzy Czartoryski, który był premierem wszystkich rządów powstania styczniowego. Za tydzień będziemy mieli bardzo wyjątkową postać, który nawet nie był dyktatorem, ale był animatorem potężnego zrywu, czyli Edward Dębowski i lutowe powstanie w Rzeczpospolitej Krakowskiej, zwane powstaniem trójzaborowym. Jedyne powstanie, które wybuchło w trzech zaborach, nie mogło się powieść, ale oprotestowało rabację, czyli mordowanie Polaków przez Polaków. Tego już więcej od tej pory nie było. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Halo, halo, halo. Mówi się, tu Warszawa.
Halo, dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.